Czy zdarza się wam grzeszyć? Ręka do góry, komu się zdarza grzeszyć? O, no to super, to dobrze trafiłem, ponieważ to kazanie podpowie nam troszeczkę, jak walczyć z tym grzechem. Co zrobić, żeby się mu przeciwstawiać? A przede wszystkim, komu się przeciwstawiać? Szatanowi. Bo kim jest szatan? Bożym przeciwnikiem, a Pismo Święte mówi, że jest ojcem zła i kłamstwa. Tak, dokładnie. Wiecie, kiedy udaje nam się walczyć z grzechem, kiedy rozpoznajemy, że ten grzech się zakrada i kiedy umiemy powiedzieć nie i stop szatanowi, to wtedy przybliżamy się do Boga. Stajemy się prawdziwymi dziećmi Bożymi. A dzięki temu Bóg nam błogosławi i sprawia, że jesteśmy szczęśliwymi. Pismo Święte to wszystko nam mówi. Was też, tak jak dzieciaków, zachęcam, aby otwierać strony Pisma Świętego i czytać. Bo tam są rady na każde problemy. Ja przynajmniej, gdy mam problem, otwieram Pismo Święte i znajdę tam odpowiedzi na wszystkie dręczące mnie pytania. Oczywiście Pismo Święte jest tak niesamowitą księgą, że za każdym razem, kiedy otwieramy, zauważamy w niej coś nowego, coś innego. Nie jest sposobem przeczytać i zapamiętać wszystko. Więc to nie jest książka, to nie jest księga, która się bardzo szybko nudzi. Kiedy stajemy się już dziećmi Bożymi i zdajemy sobie sprawę, że jesteśmy blisko Boga, to wtedy, kiedy przychodzi problem, wtedy, kiedy dosięgają nas jakieś problemy albo kryzys, to możemy sobie zdać sprawę z tego, że naprawdę jesteśmy dziećmi Bożymi i że nic nam nie grozi. No bo co może nam grozić, gdy jesteśmy blisko Boga, a Pan jest z nami? Napisane jest, że jest naszym Ojcem. Nieraz tu na ziemi spotyka się, że nasi znajomi albo że my sami mieliśmy bardzo różnych rodziców. Niektórzy są mniej wpływowi, niektórzy bardziej wpływowi. Niektórzy są biedniejsi, niektórzy bardziej bogatsi. Ale czasem się nieraz myśli, jak to dobrze, że mam takiego tatę, który wszystko mi załatwił. I nieraz słyszymy, że taka oto ta osoba jechała po pijanemu i nie poszła nawet siedzieć. Nawet prawo jazdy mu nie zabrali. Dlaczego? Bo miał ojca wpływowego, który tam, gdzie trzeba, poszedł i wszystko załatwił. Słyszeliście czasem o takich historiach albo bardzo podobnych? Jak byłem młodym, w wieku, chciałem powiedzieć, studenckim, no to już było z 15 lat temu, to gdy chciałem dostać się na jakąś uczelnię, a najpierw próbowałem na Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej. No i były egzaminy. Próbowaliśmy. To nieraz się słyszało o tym, że a jemu to tata tam poszedł, posmarował i zdał egzaminy. Słyszeliście czasem takie historie? Nie wiem, czy to prawdziwe, czy nie. Ale jak się ma fajnego ojca, takiego wpływowego, a jeszcze bogatego, to on idzie i tam potrafi posmarować i tam załatwić. I ja już nie oceniam, czy to jest dobre, czy złe dla dziecka. No ale ciekawe, bo to dziecko ma łatwiej. Nie zawsze jest to sprawiedliwe, no bo mój tato nie miał tyle pieniędzy, żeby tam pojechać i posmarować. I się nie dostałem na Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej. Ale może i lepiej. Bo później zdawałem na Katolicki Uniwersytet Lubelski i tam się dostałem. I bardzo cieszę się, że się dostałem. Dzisiaj mam niesamowitą wiedzę i porównanie na pewnie takie tematy, których bym nie uzyskał na UMCS-ie. Ale do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że gdy sobie zdamy sprawę, że jesteśmy dziećmi Bożymi, a naszym Ojcem jest Bóg Wszechmogący, no my sobie zdajemy sprawę. I czasem opuszczamy ręce i sobie mówimy, no niby jest. Pytanie, czy z tego korzystamy? Bo Jezus powiedział, o cokolwiek w imię moje byście prosili Ojca mego, On wam da, to wszystko wam da. Ale czy my wykorzystujemy to? Czy korzystamy z tej wiedzy? Bo jak ja sobie zdałem sprawę, że mam Ojca Wszechmogącego, nie bogatego, wpływowego, Wszechmogącego, a Wszechmogący to chyba trochę więcej niż wpływowy, bogaty i tam jeszcze jakieś inne przydomki byśmy dopisali, to zdałem sobie sprawę, że jestem niesamowitym szczęściarzem. Że właściwie, no cokolwiek bym nie zamierzył w swoim życiu, jeżeli tylko to będzie zgodne z Jego wolą, no to się to spełni. W tej chwili przychodzi trochę kryzys zdrowotny. Kiedyś wam opowiadałem, że podczas operacji zostałem zarażony 2 wirusami wątroby typu B i C. No i Bóg pobłogosławił mi, bo z B sobie organizm sam poradził. Nie brałem żadnych leków, a organizm zwalczył tego wirusa. A jednak C jeszcze jest. We wrześniu miałem badania, jak wygląda moja wątroba. No okazało się, że już nie jest w dobrym stanie i skierowano mnie na leczenie. Nie podjąłem się na razie leczenia, gdyż skorzystałem z innej możliwości, którą gdzieś tam wyczytałem. Terapia nazywa się Gersona, która podobno pomaga leczyć między innymi raka, nowotwory. Jest to bardzo trudna terapia, bardzo ciężka, oparta na ekologicznym żywieniu, na piciu soków wyciskanych i odpowiedniej diecie. Odrzuceniu soli, mąki, cukrów i tak dalej. Jestem 3,5 miesiąca już na tej diecie i wyniki mi się poprawiły. Z 71, które sobie robiłem badań, 9 miało dosyć duże odchyły, dzisiaj tylko 4, ale już niewielkie. Więc to jest o tyle optymistyczne, że faktycznie chyba to działa, bo nie mam z nikim skonsultować, czy to działa, czy nie. Terapię wymyślił pewien lekarz w Stanach Zjednoczonych, któremu nie udało się przeforsować to tam na forum medycznym tej terapii. W związku z tym udał się do Meksyku, tam założył klinikę i już od kilkudziesięciu leci z powodzeniem. Tam ta klinika funkcjonuje. Niedawno się instytut na Węgrzech otworzył, który tą terapią leczy. Ale w Polsce nie ma doświadczonych ludzi ani praktyków w tym względzie. Pisałem do nich, konsultowałem to z nimi. W każdym razie człowiek jest sam i musi stawić czoła wielu nieprzyjemnościom i nie zawsze też miłym skutkom tej terapii. Ale w alternatywie mam leczenie standardowe. Przez rok zastrzyki z interferonem, który miałby zwalczyć tą chorobę. No więc spróbowałem najpierw trochę innej drogi, bo tam dają tylko 50% szans na wyleczenie, a jeszcze przy okazji jakieś skutki uboczne mogą być. Schudłem około 10 kilo już prawie, nie wiem czy widać. Ten garnitur był kupowany wcześniej, więc może niedopasowany do końca, ale poczekamy, jeśli nie przytyję, to najwyżej wtedy zmienię. Ale o co chodzi? Chodzi o to, że pewnego dnia nastąpił taki kryzys ozdrowieńczy, który jest dokładnie opisany w podręczniku tej terapii, bo jest bardzo gruby podręcznik, tak jak Pismo Święte nam przekazuje myśli o tym, jak przybliżać się do Boga, tam jest podręcznik, który pokazuje, jak stosować tą terapię. I jest tam mowa o tym, że w pewnym momencie przychodzi taki dzień, że jest kryzys ozdrowieńczy i wtedy organizm w środku walczy, dostaje gorączki i tak dalej. Ja ten rozdział tak przeleciałem, bo to mnie nie interesowało, bo na początku nie ma kryzysu, więc nawet się nie przyglądałem. I kiedy nastąpił ten dzień, to nie byłem świadomy tego, co się dzieje. Spadło mi ciśnienie, dostałem wielkiej gorączki, temperatury, nie mogłem oczu otworzyć, wszystko mnie bolało, tak jak przy grypie kości, mięśnia, nie mogłem się ruszyć z łóżka. Zadzwoniłem do pastora, mówię: pastorze, umieram, przyjeżdżaj. Marek tu, nasz pastor, mówi: dobrze, jadę do ciebie, namaszczę cię, zobaczymy, co się da zrobić. No śmiejemy się, ale powiem wam, że byłem taki normalnie przestraszony i doświadczony tą chorobą, no że sobie tak pomyślałem, że to chyba, jak wszyscy mówili, że to jest złe, że to niedobre, że umrę, bo jak do kogo bym nie poszedł z lekarzy, to wszyscy pukali się w głowie i mówili: no co ty, to jest uśmiercenie dla twojego organizmu. I profesor, który mnie prowadził przez 15 lat, w ogóle nie chciał ze mną gadać na ten temat, mówi: to szarlataństwo. Chociaż, co ciekawe, wymyślił to lekarz, doktor, a jeden z laureatów Nagrody Nobla powiedział o nim, Albert Schweitzer, tak się nazywał, niemiecki lekarz, że to lekarz wszechczasy o Gersonie. No ale jednak widać, są różne środowiska i różne opinie. Natomiast myślałem, że umieram. I wiecie, jakie pierwsze pytanie sobie wtedy zadałem? Gdzie ja jestem? Czy jestem blisko Boga, czy daleko? Taki może długi wywód do tego zrobiłem, ale żebyście się wczuli, bo gdy przychodzi kryzys, kiedy coś nas dopada, no nie wiem, może mamy wypadek, może mamy śmierć bliskiej osoby, może mamy jakiś inny kryzys, może kryzys małżeński, może jakiś kryzys w pracy, może, no trudno powiedzieć, to wtedy załamujemy się, siadamy, myślimy i zadajemy sobie podstawowe pytanie, gdzie ja jestem, Panie, czy jestem blisko Ciebie, czy jestem daleko? Na szczęście, weryfikując swoje ostatnie postępowanie, stwierdziłem, że jestem blisko Boga. I to mi dało dużo, dużo wiary w to, co robię i takiego odetchnięcia. Nie wiem, czy kiedyś wy spotkaliście się z podobną sytuacją, kiedy po prostu nic nie wychodzi, a wtedy ciśnie się na język pytanie, Boże, gdzie jesteś? Tak jak zadawał Hiob. Boże, dlaczego mnie to spotkało? No przecież jestem Twoim dzieckiem. Jak otwieramy Pismo Święte, wielu bohaterów tam takie pytania zadawało. Nie na wszystkie pytania jesteśmy w stanie tu dzisiaj odpowiedzieć. Szczególnie, gdy tracimy wszystko, tak jak na przykład tracił Hiob, a jeszcze dodatkowo załamuje mu się życie, zdrowie, nie mówiąc o tym, że wszyscy bliscy wyginęli. Córki, synowie. I gdy przychodzi moment, kiedy stawiamy sobie takie pytanie, to lepiej, żebyśmy byli blisko Boga. Bo jeżeli nie jesteśmy, to możemy przyjrzeć się na świecie, jak to się kończy. Ojciec załamany z drugiego piętra wyrzuca swoją 6-letnią córeczkę przez okno. Nie tak dawno, 4 tygodnie temu. Ktoś skacze z mostu, rzuca się pod pociąg. Dlaczego tak się dzieje? Bo ludzie załamują się. Nie wierzą, że Ojciec, Bóg Wszechmogący jest przy nich. Ale o wiele łatwiej przez każdy kryzys przejść, gdy jesteśmy blisko Boga. Bo gdybym nie był blisko Pana, trudno powiedzieć też, jakby się to skończyło. Oczywiście pastor przyjechał, spojrzał na mnie, mówi, ja cię tu zaraz rzucę na ten chodnik, wytarmoszę cię, to zaraz ty wstaniesz i ożyjesz i od razu ci się lepiej zrobi. No i faktycznie pomodliliśmy się i gdzieś ten kryzys uzdrowieńczy przeszedł. Ale nigdy w życiu czegoś takiego nie czułem, jak wtedy. Natomiast my musimy być uczuleni, bo to, co czytał nasz starszy tutaj zboru, 4 rozdział, i teraz będą 4 wersety, więc można Pismo Święte otworzyć. 4 rozdział, werset od 6. Tam Pan mówi do Kaina, ale również to jest słowo, które powinno dotrzeć do nas. Napisane jest, czemu się gniewasz, czemu zastąpiło się oblicze Twoje? Wszak byłoby pogodne, gdybyś czynił dobrze. Oby nigdy nam nie przyszło na myśl, że niestety czyniliśmy źle i nie mamy wybaczenia u Pana, a przez to czeka nas tylko zły koniec, bo tak nie jest. Pan mówi, gdybyś czynił dobrze, twoje oblicze byłoby pogodne, a jeśli nie będziesz czynił dobrze, u drzwi czyha grzech. Kusi cię, lecz ty masz nad nim co? Panować. No właśnie. I teraz pomyślimy sobie w najbliższej części rozważania tego kazania o tym, w jaki sposób panować nad tym grzechem. Bo wiecie, gdy z kimś się sprzeczamy albo kłócimy, to często tak jest, gdy ta osoba już odchodzi, to myślimy sobie wtedy, o, szkoda, że ja jej tego nie powiedziałem albo tamtego. Nieraz mieliście coś takiego? Że była jakaś sprzeczka, dyskusja, potem ta osoba odeszła, my to analizujemy. A, szkoda, że ja jej tego czy tamtego nie powiedziałem. Albo jeszcze jak rozmawiamy z kimś, ktoś się zwierza komuś i ta osoba mówi, aś ty głupi, trzeba było jej powiedzieć to i tamto. Mieliście czasem taki przypadek? To ja dzisiaj was zachęcam, żeby przy najbliższym spotkaniu z szatanem, kiedy grzech zbliży się do nas, żebyśmy wiedzieli, co mamy mu powiedzieć. Żebyśmy zaplanowali, co mamy mu powiedzieć. Otwórzmy sobie 2 Samuela, strona 360 w przykładzie warszawsko praskim czy brytyjskim, kiedyś chyba teraz już to stowarzyszenie nie istnieje, strona 360. Druga Samuela, rozdział 22. I tu mamy napisane tak. Wersety od 19. Mamy tu dziękczynną pieśń Dawida. Gdy Pan wyrwał z ręki Dawida wszystkich jego nieprzyjaciół i wyrwał Pan Dawida z ręki Saula, Dawid zaśpiewał Panu pieśń i tam właśnie zacytował takie słowa. Napadli na mnie w dniu niedoli mojej. To jest od wersetu 19. Ale Pan stał się podporą moją. Wyprowadził mnie na miejsce przestronne. Wyratował mnie, gdyż mnie sobie upodobał. Wynagradza mnie według sprawiedliwości mojej, według czystości rąk moich odpłaca mi. Zauważmy, czy Dawid wiedział, czy jest blisko Boga, czy daleko? Wiedział. Tutaj te słowa pokazują nam, że sam Dawid o sobie mówi, że Bóg wynagrodził mu według sprawiedliwości jego, według czystości rąk moich, odpłaca mi, mówi Dawid. Albowiem strzegłem dróg pańskich i nie odszedłem, grzesząc od Boga mojego, gdyż wszystkie prawa jego mam przed oczyma, a od przykazań jego nie odstąpiłem i byłem bez winy wobec niego, wystrzegałem się wszelkiego grzechu. I teraz, gdy przychodzi taka chwila, że mamy jakiś kryzys, albo wróg na nas czyha, albo jesteśmy załamani i odpowiadamy sobie na pytanie, że jesteśmy blisko Boga, to możemy być pewni, że Bóg przez tą ciemną dolinę nas przeprowadzi, że niezależnie jakie byłoby cierpienie, to i tak na końcu będziemy zwycięzcami. Że to Bóg scenariusz tej przygody dla nas układa. A jeżeli Mu ufamy, to możemy być pewni, że przygotował nam bardzo dobry finał tej przygody. Otwórzmy sobie teraz stronę 603, psalm 32. Tu jest pieśń pouczająca, psalm Dawidowy. I od pierwszego wersetu Dawid mówi: błogosławiony ten, któremu odpuszczono występek, którego grzech został zakryty. Błogosławiony, jak inaczej możemy przetłumaczyć? Szczęśliwy. Szczęśliwy ten, któremu odpuszczono występek. I drugi werset. Szczęśliwy człowiek, któremu Pan nie poczytuje winy, a w duchu jego nie ma obłudy. Możemy tu zauważyć, że Dawid również nam tu doradza, że warto być błogosławionym. Wtedy stajemy się szczęśliwymi. Ale aby to uczynić, musimy najpierw przyjść do Pana i przybliżyć się do Niego. Musimy wiedzieć, kiedy powiedzieć szatanowi stop i kiedy powiedzieć naszemu grzechowi stop. Oczywiście jest jeszcze fragment na stronie 307, do którego możemy wrócić. To jest pierwsza księga Samuela, rozdział 12, który nam mówi, co zrobić, gdybyśmy jednak zgrzeszyli. Strona 307. Pierwsza księga Samuela, rozdział 12 i werset 20. I odpowiedział Samuel ludowi. Tutaj jest sytuacja, w której Izrael otrzymał króla. Wiemy, że to nie było dobre posunięcie dla nich, ale Bóg przyzwolił na to. I Samuel mówi ludowi: nie bójcie się, wprawdzie popełniliście wszystko to zło, lecz przynajmniej nie odstępujcie od Pana, a służcie Panu z całego swego serca. I tu Bóg również nas zachęca. Nawet jeżeli popełniliśmy jakieś zło, to przyjdźmy do Niego. Przerzućmy na Niego swoje troski, wyznajmy swoje grzechy i nie odstępujmy od Pana. I służmy Panu z całego serca. Nieraz stajemy przed jakimiś problemami, stresami. Ja nie wiem, czy wy, ale na przykład moi znajomi zauważają, że ja się mniej stresuję niż na przykład oni. Mój wspólnik nieraz mówi, i to pewnie też wam mówiłem, ale to jest przykład, który warto tu powtórzyć. Jak to jest, że ty się nie stresujesz? Nieraz przychodzi, wyciąga tabletki na uspokojenie, mówi: chcesz jedną? On mówi: nie, mi nie potrzeba. A dlaczego? Dlatego, że scenariusz mojego życia układa Bóg. Ja nie mam się co stresować. Ja mogę się denerwować na to, że dzieci mnie nie słuchają, że chłopak, którego uczę matematyki, no ciężko przyswaja sobie tą wiedzę i cały czas popełnia te błędy. To mnie może denerwować, ale nie stresuje mnie to, co się dzieje wokół mnie. Bo wiem, że na koniec Bóg przygotował mi niesamowitą niespodziankę. A to życie, które tutaj jest, jest życiem przejściowym. Trwa chwilę. To jest tak, jak czasem jedziemy na studia albo do szkoły. Być może nieraz niektórzy z was mieszkali w internacie. Szczególnie na początku tam jest niemiło, nieprzyjemnie, tęskni się za domem. Wiemy, że to będzie trwać 3 lata, może 5 lat, ale skończy się. Kiedyś wrócimy do domu. Więc przez ten czas muszę tam być, robić swoje. Czas minie, wracam do domu. I z nami tutaj też tak jest. Mojżesz mówił, jesteśmy gośćmi na tej ziemi. Mamy tu 80, niektórzy 90 lat, a potem wracamy do domu. Mamy tu zrobić swoje, a potem wrócić do Pana. I to jest coś, co niesamowicie mnie motywuje do życia. Bo jestem kimś ważnym dla Boga. On mnie wybrał, jak i również każdego z was, żebyśmy zrobili dla Niego niesamowitą rzecz. Żebyśmy wypełnili tu misję. Bo każdy ma tu z nas misję do wypełnienia. Głosić Słowo Boże drugiej osobie i walczyć ze złem, walczyć z szatanem, obnażać to zło szatana, którego on się dopuszcza. I jeżeli nam się to będzie udawać robić, to będziemy zwycięzcami. Gdy otworzymy sobie Rzymian, rozdział 14, tam jest napisane, że w życiu i śmierci należymy do Pana. Już tak szybciutko skróciłem, ale jak jesteśmy na Rzymian, to otwórzmy od razu 8 rozdział, bo on nam mówi na stronie 1216, 8 rozdział listu do Rzymian, kim jesteśmy dla Boga. I tu jest napisane werset 12, tak więc bracia jesteśmy dłużnikami. Nie ciała, aby żyć według ciała. Nazwani jesteśmy dłużnikami. Ale gdy zerkniemy do wersetu 16, napisane jest, ten to Duch świadczy wespół z Duchem naszym, że dziećmi Bożymi jesteśmy. A werset 17, jeśli dziećmi, to i dziedzicami. Dziedzicami Bożymi, a współdziedzicami Chrystusa, jeśli tylko razem z Nim cierpimy, abyśmy także razem z Nim uwielbieni byli. Czyli nie dość, że zostaliśmy wybrani, to Bóg nazywa nas dziećmi. Ale zobaczmy, jak jeszcze jesteśmy nazwani w Piśmie Świętym. Pierwszy list do Koryntian, 3 rozdział, strona 1228. Pierwszy Koryntian 3:9. Albowiem współpracownikami Bożymi jesteśmy. Wy rolą Bożą, budowlą Bożą jesteście. Rozumiem, że jesteśmy dłużnikami. Jezus umarł za nas na krzyżu i mamy pewien jakby gdzieś tam w głębi duszy takie odczucie, że mamy pewien dług do spłacenia. Chociaż Bóg od nas w ogóle tego nie oczekuje. Bóg nas nazywa swoimi dziećmi. Mówi, że przygotował królestwo, którego dziedzicami będziemy. Ale tu w tym wersecie, który przed chwilą przeczytaliśmy, Bóg nas nazywa jeszcze kimś więcej. Nazywa nas współpracownikami. Czyli wspólnikami w tej misji, którą mamy tu do wykonania. A nasza misja to przeciwstawienie się szatanowi. Powiedzenie grzechowi stop. Zobaczmy jeszcze, jak nas Pismo nazywa. 1280 strona, 1 Tesaloniczan. Pierwszy Tesaloniczan, 5 rozdział, werset 5, strona 1280. Napisane jest jeszcze coś więcej o nas. Jesteśmy jeszcze bardziej wyróżnieni. Wy wszyscy bowiem synami światłości jesteście. i synami dnia. Nie należymy do nocy ani do ciemności. Tutaj przypomina mi się film Władca Pierścieni. Tam mały hobbit został wybrany i ma pierścień złoty wrzucić do wulkanu, żeby ten pierścień zginął, a wraz z tym ma zginąć zło. I on idzie przez świat, walczy ze złem, pomagają mu jego przyjaciele, ale on został wybrany. Jest wybrańcem. I Pismo Święte mówi, że my takimi wybrańcami jesteśmy. I nazywa nas, że jesteśmy synami światłości. To jest niesamowite. Jesteśmy dziećmi Bożymi, współdziedzicami, współpracownikami i synami światłości. Czy myśleliście kiedyś o sobie, że jesteście wybrańcami? Że jesteście synami światłości? To jest niesamowity zaszczyt. Ale jest jeszcze jeden ważny werset na stronie 1324. Pierwszy Jana 2,6. I tu jest napisane, że kto mówi, że w nim mieszka, powinien sam tak postępować, jak on postępował. Werset trzeci mówi, a z tego wiemy, że go znamy, jeśli przykazania jego zachowujemy. A w rozdziale obok pierwszym i werset szósty, jeśli mówimy, że z nim społeczność mamy, a chodzimy w ciemności, kłamiemy i nie trzymamy się prawdy. Więc jeżeli taki zaszczyt nas spotkał, że staliśmy się wybrańcami Bożymi i synami światłości i współdziedzicami Jego Królestwa, to nie możemy chodzić w ciemności i nie możemy poddawać się jarzmowi grzechu. A jak na początku naszego kazania stwierdziliśmy, wszyscy grzeszymy. Jak to jest, że tak łatwo szatan nas podchodzi, a my mu ulegamy? Ja wiem, jak to jest. Bo sam grzeszę. I sam się na tym łapę. I zacząłem analizować, w którym momencie to tak się dzieje, że ja temu grzechowi ulegam. I chciałbym, żeby każdy z nas przyjrzał się temu swojemu grzechowi. Bo czy jesteśmy w stanie sprawdzić się jako prawdziwi współpracownicy Boży? Czy możemy się sprawdzić jako uczniowie, naśladowcy? Wyobraźmy sobie ten nasz grzech. Ten, którego najczęściej się dopuszczamy. Widzicie go? Ja już go mam przed oczyma. I wiem, jak to się dzieje, że szatan czasem w taki kozi róg mnie zapędza. Różny to ten grzech może być. Ja sobie z niektórymi radzę, a wy nie. Wy sobie z niektórymi radzicie, a być może ja nie. Może to jest zwykła kłótnia męża z żoną. Niby taka prosta rzecz. A jak łatwo dajemy się złapać w taką pułapkę. Nawet jak nasze małżeństwo się dosyć dobrze układa, ja to zauważyłem u siebie, gdy analizowałem, to najczęściej sprzeczki są jakieś nieistotne rzeczy. Na przykład kto ma wymienić rolkę papieru toaletowego, jak się skończy w łazience. Nie wiem, czy sprzeczaliście się kiedyś w swoim małżeństwie o to. Albo, że żona źle umyła szklanki. Albo mąż przygotowywał posiłek i na przykład źle obrał ziemniaki. Awantura murowana. I już potrafimy się do siebie nie odzywać. Zupa niedosolona to najczęstszy przykład. Chociaż to najprostszy, bo można zawsze sobie wziąć i posolić. Może ono już tak nie będzie smakować fajnie, ale rada dla żony, lepiej trochę przesolić, niż niedosolić. Też niedobra. Sól w ogóle niezdrowa, więc lepiej odrzućmy sól. Ja nie solę i ostatnio miałem możliwość zjeść ziemniaka gotowanego z solą i dla mnie wydawał się tak słony, że przesolony. A wszyscy jedli i mówili, normalne ziemniaki, co ty chcesz? Być może jest to obgadywanie kogoś. Taki grzech też istnieje. Łatwo go sprawdzić. Gdy mówimy coś drugiej osobie o osobie trzeciej, gdybym ja na przykład rozmawiał z Karoliną o Adamie, to pytanie, czy w obecności Adama powiedziałbym o nim to samo Karolinie, co mówię bez jego obecności. Jeżeli tak, to można powiedzieć, że nie jest to obgadywanie, nie jest to plotkowanie, nie jest to nic złego, ale jeżeli bym tego już nie powiedział, to znaczy, że jest coś złego. A jak bardzo często lubimy gdzieś tam za plecami coś mówić, dyskutować, a wprost boimy się tego powiedzieć. Być może jest to pożądanie czegoś lub kogoś. Być może oszukiwanie albo kradzież. Być może rozpijanie siebie, przez co niszczymy rodzinę. Albo zatruwanie swojego organizmu różnego rodzaju innymi używkami. Być może jest to bicie, może ludzi, może zwierząt. Być może jest to jakaś nieczystość seksualna. Albo grzech nazywany przeze mnie potocznie grzechem głupoty, którym jest nieprzestrzeganie czwartego przykazania. Bo o ile w większości przypadków większość przykazań łamiemy, bo czegoś pragniemy, pożądamy, chcemy, więc kradniemy, łamiemy przykazanie o czystości seksualnej, o zabijaniu. Tak, czwarte przykazanie zazwyczaj łamiemy z głupoty albo z lenistwa. No, nie chce nam się, zapomnieliśmy, albo nic się nie stanie. Czy w końcu jakieś praktyki bałwochwalcze? Jeżeli widzimy już ten grzech, to zastanówmy się, kiedy i w którym momencie jesteśmy w stanie powiedzieć grzechowi stop. Bo jeżeli chodzimy z Jezusem, jeżeli jesteśmy blisko Pana, to powinno nam to przyjść z łatwością. Ja dla Ciebie, Panie, jestem zrobić w stanie wszystko. I wtedy jasno, otwarcie i głośno powiedzmy szatanowi, odejdź ode mnie. Nie chcę mieć z Tobą nic wspólnego. Powiedzmy mu stop. Tylko wcześniej to zaplanujmy. Tak, jakbyśmy się przygotowywali do negocjacji z człowiekiem. Tak, jakbyśmy się przygotowywali do rozmowy z żoną, że w końcu jej to powiem, że to mi przeszkadza, żeby już tak więcej nie robiła. Albo z przyjacielem, albo z sąsiadem. Tym, co mieszka nad nami i który bardzo często na swój balkon wywiesza mokre pranie, nie podkładając miski i wszystko kapie mi na moją czystą pościel, którą sobie wywiesiłem. Ja pójdę do niego i mu powiem. Więc dzisiaj zastanówmy się, co powiemy szatanowi, kiedy i w którym momencie. Chcecie grzeszyć? Kto chce grzeszyć? Ręka do góry. O, tam brat podniósł, widziałem. A to brat coś mówił siostrze i machnął. A myślałem, że brat podniósł rękę do góry. Nikt z nas nie chce. To jest niemiłe, to jest niedobre. Zresztą to nas odciąga od Boga. Więc powinniśmy zaplanować, jak walczyć z grzechem. I jak pokonać szatana? To jest miłe Panu. To się podoba. Pan nie lubi, kiedy przychodzimy i modlimy się, składamy te same ofiary, jak w Piśmie Świętym jest napisane. A po co mi wasze ofiary? Jak wy w kółko grzeszycie? Nawet jest napisane, że czasem mamy wrażenie, że nie ma Boga. Bo to grzech sprawia, że powstaje zasłona między nim a nami i uniemożliwiony jest kontakt. Ale na szczęście mamy w niebie Jezusa, który jest naszym pośrednikiem i orędownikiem. I tylko przez Niego możemy dotrzeć do Boga. I możemy Jemu wyznać wszystkie swoje grzechy. I możemy przyjść tak, jak dziecko począce przychodzi i mówi, tato, nabroiłem. Tak my możemy przyjść do Boga i powiedzieć, ojcze, zgrzeszyłem, wybacz mi. I Bóg nam to z chęcią wybaczy i zapomni. I gdybyśmy porównali, że jesteśmy tak brudni, jak może być brudna nasza szata czasem, tak Bóg przychodzi i oczyszcza nas i okrywa nas szatą czystości i zbawienia. Więc dzisiaj już powinniśmy zaplanować, jak powiemy grzechowi stop. A to wszystko po to, żebyśmy byli szczęśliwymi, po to, żebyśmy byli błogosławionymi, po to, żebyśmy byli faktycznie dziećmi Bożymi, bo wtedy, kiedy przyjdzie trudność, kiedy przyjdzie kryzys, wiemy, że tak jak Dawida Bóg uchronił, tak jak błogosławił Salomonowi, taki nam będzie błogosławił i każda nieprzyjemna sytuacja i historia skończy się dobrze. Kiedyś na kampie, gdy rozmawiałem o problemach małżeńskich, jeden brat, adwentysta, powiedział mi, że miał bardzo wielki kiedyś problem, gdyż jego żona zakochała się w innym adwentyście. Dzieci Boże, ale zdarza się. Niektórzy powiedzą, że głupota, niektórzy powiedzą, że chemia. Zaiskrzyło coś. Nie wiadomo jak i kiedy. Uśmiechnęli się do siebie i zaczęli pałać do siebie jakimś uczuciem. I mówi, że gdybym wtedy nie był blisko Boga i gdybym nie miał pokory i umiejętności przebaczania, tak jak Jezus nam przebaczał, tak by małżeństwo jego się rozpadło. A dzisiaj są szczęśliwi, mają dzieci, wszystko zostało wybaczone. Ale gdyby nie był blisko Boga, nie przeszedłby tego kryzysu. Trudno by powiedzieć. Zawód miłosny? Wiemy, jak się kończą zawody miłosne. A teraz opowiem wam historię, która też bardzo mnie zaskoczyła i opowiadała mi to jedna pewna znajoma kiedyś. Historia ta pokazuje znowu, że warto być blisko Boga. Warto też ze swojego partnera życiowego wybierać osobę, która jest blisko Boga. Dziewczyna miała na imię Iza, ale to nie była na pewno żadna Iza, która siedzi tutaj na sali. I ona miała narzeczonego, z którym bardzo się kochali. Kiedyś dawno się temu poznali. Ona była adwentystką, była bliska Panu, można powiedzieć. Ale zakochała się w osobie, która nie była adwentystą. Ale przekazała mu całą prawdę i on tą prawdę przyjął. Ale był tak jak król Agryppa. Powiedział, prawie już przyjąłem, prawie uwierzyłem. Ale był jeden szczegół, który przeszkadzał mu przyjść w pełni do Boga. I to narzeczeństwo i tak trwało. Jeden rok, drugi, trzeci. A on cały czas nie chciał tego kroku zrobić do przodu i powiedzieć, Panie, oddaję Ci się w pełni. Jestem Twój. Nie chciał przyjąć chrztu. I gdy tak czas mijał, na jej drodze stanął inny mężczyzna, w którym się zakochała. Ale nie mogła się rozstać ze swoim narzeczonym i poślubić niego, dlatego że on już miał żonę i miał dziecko. I też był adwentystą. Patrzcie, jakie to jest niesamowite. Można byłoby pomyśleć, że stanie się dzieckiem Bożym już sprawia, że jesteśmy wolni od grzechu. Nie, w żadnym razie. Mamy cały czas te same pokusy. Cały czas szatan jest blisko nas i patrzy, jakby nas usiedlić. Możemy się wyróżnić tylko tym, że jesteśmy społeczeństwem tu w kościele, ale oczywiście jesteśmy grzesznym społeczeństwem, ale mamy jedną myśl, która nam przyświeca. Wiemy, że jesteśmy dziećmi Bożymi, że możemy do Niego przychodzić, że On nam przebacza i że mamy niesamowitą rzecz do zrobienia. I Iza miała koleżankę, której zwierzyła się z tego. Koleżanka nieraz ją namawiała, żeby zostawiła swojego narzeczonego i znalazła kogoś, kto jest blisko Boga. I ona jej wtedy powiedziała, słuchaj, widzisz, nieraz mi doradzałaś, żebym znalazła kogoś blisko Boga, a po co? Mam teraz nowego partnera, z którym się spotykam, który ma żonę, dziecko, który niby jest blisko Boga i co z tego? Wyśmiała ją i odeszła. Spotkała się ze swoim znajomym po raz kolejny, potem następnie znowu. Zaczęli być coraz bliżej siebie. Zaczęli sobie mówić miłe słowa, przytulać się, całować, aż w końcu zapragnęli siebie. Czyli doszła chęć współżycia ze sobą. I pewnego razu, gdy jechali wieczorem, on jej zadał pytanie, czy pojedziesz ze mną do hotelu? A ona mu odpowiedziała, tak, jedźmy. I gdy on dodał gazu, zadał jej pytanie, kochasz mnie? Ona powiedziała, tak. Pragniesz mnie? Tak. On jej odpowiedział, wiesz, co chciałem usłyszeć od ciebie, ale jest coś, co mi nie daje spokoju. Jestem dzieckiem Bożym. Jestem współdziedzicem królestwa, które mi Bóg obiecał. Jestem Jego współpracownikiem tu na ziemi. Jestem synem światłości, bo On tak mnie nazywa. Należę do ludu kapłańskiego, rodu królewskiego. I o ile dzisiaj dla mnie związek z moją żoną się nie liczy, nie jest aż tak istotny, jak nie liczy się to, że mam dziecko, bo moje pragnienie do ciebie i moja miłość jest na tyle wielka, że to dla mnie się nie liczy w tej chwili. Tak wiedz, że przez wzgląd na Pana Jezusa, który umarł na mnie, za mnie na krzyżu, nie chcę tego zrobić i nie jestem w stanie. I chciałbym cię prosić, żebyśmy się tu wspólnie razem pomodlili, abyśmy zaprzestali, abyśmy powiedzieli szatanowi stop, abyśmy powiedzieli temu grzechowi stop i pomodlili się, rozstali i więcej się nie spotykali ze sobą. Wiecie, to jest dla mnie taka nadzieja. To jest dla mnie niesamowita historia, że może w danej chwili dla nich to małżeństwo tego człowieka, tego mężczyzny, może nie było w idealnym stanie. Ale on wiedział, że będąc z Bogiem, Bóg mu pobłogosławi. Że będąc z Bogiem, Bóg mu poukłada to życie. Że wszystko wróci do normy. I był w stanie rozróżnić, co jest dobre, a co złe. A co najważniejsze, wiedział, kiedy powiedzieć szatanowi stop. Może zapędził się już za daleko. Ale jednak dla Jezusa był w stanie to zrobić. Czy my jesteśmy w stanie dla Jezusa powiedzieć naszym grzechom stop? Tak jak On uczynił? Czy jesteśmy w stanie zaplanować, kiedy to zrobimy i jak? I kiedy zaskoczymy Go? Zachęcam wszystkich, żebyśmy mieli siłę, żeby Bóg dał nam siłę, bo jesteśmy synami światłości. I wokół nas toczy się bój. I musimy umieć powiedzieć siłą ciemności stop. A jeżeli to uczynimy, to możemy być pewni, że jesteśmy zwycięzcami i że faktycznie należymy do ludu królewskiego i że już niedługo, już niebawem, kiedy Jezus przyjdzie po nas tu z powrotem, wyślę specjalnie jednego anioła tylko po nas, który stanie przed nami i powie, chodź, Jezus czeka na ciebie. Zabierze nas na spotkanie z Panem, a wtedy, gdy staniemy przy Jezusie, On podejdzie i uściśnie nam dłoń. Napisane jest, że przygotował dla nas niesamowite niespodzianki, jakich oko ludzkie nie widziało, jakich ucho ludzkie nie słyszało. I dlatego myślę, że warto. Że warto dlatego, że łatwiej będzie nam przeżyć to życie tu na ziemi. A po drugie, że czeka na nas niesamowita rzecz, którą nam Jezus obiecał. Amen.